Cześć, tu Anna Pachałko, a to jest 24. odcinek podcastu Babka Natura, w którym rozmawiam z ludźmi żyjącymi i pracującymi blisko natury i staram się tę naturę troszeczkę lepiej zrozumieć. Nagrywam ten wstęp tuż po rozmowie z moim gościem, którym był Kuba Bochiński. Kuba jest doktorem astronomii, jest też popularyzatorem nauki i z Kubą porozmawialiśmy o kosmosie, o wszechświecie, o tym, jak nasza Ziemia, nasza planeta sytuuje się w kontekście tego kosmosu, jak możemy myśleć o czasie z perspektywy takiej naszej ludzkiej, o wszechświecie. Czy ten wszechświat powinien nas przytłaczać, czy raczej sprawiać, że troszeczkę wyluzujemy i spojrzymy na wszystko trochę z innej perspektywy. Porozmawialiśmy o tym, że atomy, w które nas budują, kiedyś były w jakiejś gwieździe, kiedyś wrócą do innych gwiazd. O tym, że to wszystko się kręci, że to się wszystko zmienia, że jesteśmy tylko tymczasowym przystankiem dla atomów, jak powiedział to Kuba. Kurczę, wyszła nam taka kosmiczno-filozoficzna rozmowa, na którą bardzo serdecznie Was zapraszam. Kuba ma turbo ciekawe spostrzeżenia i bardzo dużą wiedzę o kosmosie. Jest też odkrywcą wielu egzoplanet, czyli planet poza naszym Układem Słonecznym. Ja Was naprawdę serdecznie do tej rozmowy zapraszam. Zapraszam Was też do spojrzenia w niebo. Zaraz sierpień, zaraz rój Perseidów. Myślę, że warto wyjechać gdzieś za miasto i poszukać różnych ciekawych rzeczy. Posłuchajcie. Cześć Kuba.
Cześć.
Bardzo miło mi, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu i że się dzisiaj widzimy. I chciałabym z Tobą porozmawiać dzisiaj o kosmosie, o bezmiarze wszechświata, o Ziemi, o naszej planecie też w kontekście tego wszechświata, ale zaczęłabym od Ciebie i od Ciebie w kontekście wszechświata, bo chciałabym zapytać Cię, jak sobie tak wyjeżdżasz za miasto w lipcu, w taką lipcową, bezchmurną noc i wychodzisz i patrzysz sobie w niebo, w to rozgwieżdżone lipcowe niebo, to jakie myśli wtedy do Ciebie przychodzą? Co przychodzi Ci wtedy do głowy?
Super pytanie. W ogóle dzięki ogromne za zaproszenie, bo jak napisałaś do mnie, opowiadając o tym, co robisz, o czym jest Twój podcast, to przyznam od razu, pierwsze, co mi przyszło do głowy, to Babka Natura. Fajnie, natura, to znaczy cały kosmos i szybko przyszło mi do głowy, że tak, cały kosmos, ale dla wielu osób natura często kończy się na tym, co na Ziemi, a przecież jesteśmy częścią czegoś dużo większego. I tu, że tak powiem, to jest właśnie to, co mi przychodzi do głowy, kiedy wychodzę patrzeć sobie na to lipcowe, sierpniowe niebo, bo ja nie wiem jak Ty, nie wiem jak nasi słuchacze, ale ja wychodząc w nocy pod takie rozgwieżdżone niebo, czuję się z jednej strony taki malutki, ale z drugiej strony czuję się taki częścią tego wszystkiego. W sensie jest, dla mnie to jest takie niezwykłe uczucie, które my często tracimy w miastach. W miastach często jednak jest dość duże zanieczyszczenie, tak zwane światłem. I przez to patrząc w niebo widzimy może jedną, dwie, trzy gwiazdki i one takie łypią tak na nas z tego często pomarańczowanego nieba, tak jakby tego kosmosu tam prawie w ogóle nie było. Tymczasem jak się stanie pod takim naprawdę ciemnym niebem, kiedy zobaczy się tą drogę mleczną rozpinającą się przez nieboskłon, to od razu człowiekowi tak przychodzi do głowy, co tam jest, dlaczego tych gwiazd jest tak dużo, co się na nich dzieje, dlaczego one mają różne kolory, czemu niektóre z tych kropek się w ogóle poruszają, co jest grane. Ja jestem jakąś taką małą, ja wiem, że jestem koło jednej takiej małej białej kropki, a tam jest tyle tego wszystkiego więcej. I to jest trochę tak, jakby się stało przed takim wielkim lasem, gdzie myśli się, kurczę, wejdę te parę kroków, a tu dalej i dalej i dalej mógłbym, im dalej, tym więcej drzew. Tak samo z tym kosmosem. Im bardziej w niego spojrzę, tym bardziej mnie ciągnie do siebie i tym bardziej jestem ciekaw, czego takiego większego jesteśmy częścią. Więc to jest coś, co mi towarzyszy chyba właściwie od czasu, jak dzieciakiem byłem. I w ogóle wciągnęło mnie do tego, żebym został astronomem.
No właśnie, bo zapytałam Cię o to też w kontekście tego, że Ty jesteś doktorem astronomii, jesteś też, jak piszesz o sobie, kosmicznym menedżerem i jesteś edukatorem i mówisz dużo o kosmosie, opowiadasz i zastanawiałam się, czy Twoja perspektywa jest inna niż perspektywa nas, właśnie wszystkich ludzi, którzy nie są astronomami, ale powiedziałeś, że Ty też czujesz się taki malutki wobec tego wszechświata, bo ja na przykład mam tak, że ten bezmiar kosmosu mnie trochę przytłacza, że wiesz, ja w mieście czuję się częścią miasta. Dobrze, tu wiem, tu jest wieżowiec, ale mogę wjechać windą na 30 piętro, wszystko ogarniam. Mogę wsiąść w samolot, przelecę się do innego miasta, do innego kraju. A jak stoję pod tym rozgwieżdżonym niebem, mam poczucie, że kurczę, jestem tak mała, tak mała. Nie masz takiego wrażenia, że to jest strasznie przytłaczające?
Wiesz co, ja to zawsze postrzegam jako taką niesamowitość, bo wiesz, to jest tak, jak się stanie, mam wrażenie, że każdy z nas w jakimś obszarze wiedzy, w jakimś obszarze życia staje czasem naprzeciwko takiej niesamowitości, takiej głębi czegoś, na co patrzymy. Ktoś może być na przykład teatrologiem albo osobą, która specjalizuje się w dziełach sztuki i stanie naprzeciwko takiego dzieła sztuki, o którym coś wie i zaczyna zastanawiać, a dlaczego namalowane było w taki sposób, a to, że w tym miejscu artysta wykorzystał inną kreskę niż tą, którą wykorzystuje zazwyczaj. Skąd wzięła się ta inspiracja? Czym ona jest motywowana? Fotograf, który robi świetne zdjęcia, zaczyna zastanawiać się, dlaczego zostało to zrobione w takim formacie, a nie innym? Dlaczego, mimo że są już zdjęcia cyfrowe, to skorzystał na przykład z techniki analogowej? Co chciał przez to powiedzieć? Mam takie wrażenie, że w momencie, kiedy jakby we wszystkich obszarach życia mamy możliwość, a przynajmniej mam nadzieję, że większość z nas ma taką możliwość, stanąć właśnie naprzeciwko czegoś takiego niesamowitego. I nie trzeba do tego być astronomem, czy fizykiem, czy badaczem. Po prostu trzeba mieć to swoje zainteresowanie, o którym się tak tyczkę więcej wie, nie? I już wtedy nagle otwiera się, za każdym odpowiedzią otwiera się 10 nowych pytań. I mam wrażenie, że podobnie oczywiście mają astronomowie, ale większość tego, czym jako astronom się zajmuję, bierze się od tego, co zachwyciło mnie jako kiedyś dawno temu 8-latka. Popatrzyłem w te białe kropki na niebie i zacząłem się zastanawiać, czym one są, dlaczego one migają, dlaczego mają różne kolory. I za każdym z tych pytań starałem się znaleźć odpowiedź i za każdym z tych pytań okazało się, że stało odpowiedź, a potem 10 kolejnych pytań. I poszedłem za nimi dalej, i dalej, i dalej, i dalej. Obecnie rzeczywiście trochę o tym kosmosie wiem, ale to, co jest takie niesamowite w naszych czasach, to to, że jak sobie myślę o tych czasach tam Einsteina czy dawnych astronomów, nawet Kopernika naszego polskiego, to często była taka wiedza może nie tajemna, ale w jakimś stopniu nie do końca dostępna. Jak taki Kopernik publikował, właściwie pośmiertnie był publikowany o obrotach sfer niebieskich, no to nie była wiedza dostępna dla każdego, kto chciał sobie to przeczytać. Trzeba było zdobyć jedną z tych ksiąg, których nie było tak wiele. Dzisiaj prawie, że wszystko, co jako astronomowie odkryjemy, staramy się, żeby prawie natychmiast pojawiło się w internecie, było powszechnie dostępne. Więc każdy, kto się tym kosmosem interesuje, może o tym poczytać, a po drugie, może zapytać. Większość astronomów chętnie godzinami będzie opowiadać o wszystkich tych szczegółach. Ja bardzo do siebie zapraszam.
No właśnie, czyli ten kosmos też trochę się przybliża tak naprawdę. Jeżeli pozyskujesz coraz więcej wiedzy, to on może on nie przeraża już aż tak, tylko staje się po prostu częścią życia. Prawda? Takie mam wrażenie, jak teraz o tym mówisz.
Tak, to wiesz co, jest takie... Znaczy to, co jest dla mnie takie fascynujące, to że im więcej się o tym wie, tym rzeczywiście się trochę bliżej tego kosmosu jest. Na przykład dla mnie takim niesamowitą sprawą jest, jak właśnie byłem tym 8-latkiem i patrzyłem w niebo i zobaczyłem, że gwiazdy mają takie troszkę różne kolory. Niektóre są troszkę bardziej czerwone, niektóre są takie białe, a niektóre takie trochę niebieskie. I tyle o nich wtedy wiedziałem, no mają różne kolory. Być może przypadkowo. Teraz już wiem, że niebieskie gwiazdy żyją bardzo krótko. Miliony lat, pojedyncze miliony lat. Krótko, jak na naszą skalę ziemską. Ale te czerwone żyją dziesiątki miliardów lat. Część z nich istnieje ponad połowę czasu całego wszechświata i będzie istniała jeszcze dużo, 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 dużo dłużej. A w porównaniu te niebieskie pojawiają się i niewiele później znikają. Mówię niewiele później, bo i to jest dla mnie taka niesamowita rzecz, jak zacząłem o tym rozmyślać, to doszedłem do tego, no chwila, skoro niebieskie gwiazdy żyją kilka milionów lat, a dinozaury wyginęły 65 milionów lat temu, to gdyby dinozaur spojrzał w niebo, to żadnej z obecnych niebieskich gwiazd, które tam są, jeszcze wtedy nie było. I co więc za czasów dinozaurów niebo wyglądało zupełnie inaczej. Większość z gwiazd, które my widzimy obecnie, ich nie, wtedy nie było. Czyli to niebo nie jest takie statyczne. Ono się zmienia cały czas. A miliony lat od teraz ktoś spojrzy w niebo i też już będą zupełnie inne gwiazdy. Co więcej, my lecimy przez naszą galaktykę. Co chwilę widzimy inne jej obszary. To jest dla mnie takie niesamowite, że w skali naszej czasowej, ludzkiej, to my widzimy, że to niebo tak za bardzo się nie rusza. Ale w dłuższej skali czasowej latania dookoła galaktyki, czy w ogóle całego wieku Wszechświata, to niebo zmienia się non-stop.
Wow, to jest bardzo ciekawe. Powiedz w takim razie, czy dinozaury widziały wielką niedźwiedzicę na niebie? Czy to nie ma, czy nie ma szans?
Dobre pytanie. Musiałbym się zastanowić, z jakich gwiazd się wielka niedźwiedzica składa. Jedno co, to pewnie byliśmy wówczas w innej części galaktyki, bo jak Ziemia razem z naszymi gwiazdami, z naszą gwiazdą, z naszym Słońcem, lata sobie dookoła centrum galaktyki. I jedna taka orbita dookoła centrum galaktyki zajmuje nam jakieś 200 milionów lat. No to razem z te dinozaury wyginęły, że tak powiem, o ćwiartkę galaktyki wcześniej. To prawie 1/3 galaktyki wcześniej, czyli możemy sobie wyobrazić, że tak lecieliśmy dookoła centrum galaktyki, dinozaury głównie leciały na Ziemi, po czym doleciliśmy do jakiegoś etapu, 1/3 galaktyki temu dinozaury wyginęły. I potem 1/3 galaktyki to jest historia tego, jak ssaki zamieniły się w końcu w nas, między innymi. Ale to też oznacza, że no, taka wielka niedźwiedzica to są po prostu gwiazdy, które akurat niedaleko nas są na niebie. 1/3 obrotu galaktyki, dookoła centrum galaktyki temu wyglądało niebo trochę inaczej, więc pewnie wielkie niedźwiedzice, nawet jeżeli te same gwiazdy leciały w naszej okolicy, to nie układały się akurat w wielką niedźwiedzicę.
To jest ciekawe, bo akurat zapytałam o tą wielką niedźwiedzicę, bo to jest coś, czego ja zawsze szukam na niebie, bo się nauczyłam ją znajdować i ona jest mi jakoś bliska i zawsze cieszę się, że ją znajduję i zawsze mnie to fascynuje, że ona raz się układa w taki sposób, raz jest trochę bardziej pionowa i dlatego to mi przyszło do głowy, a też jak myślałam sobie o naszej rozmowie, to chciałam powiedzieć też o Księżycu, bo on ostatnio jakoś też mi wszedł na myśl, że kurczę, ten Księżyc towarzyszył nam, towarzyszy naszym przodkom. Taki sam, wisząc, to jest, wiesz, to jest dosyć fascynujące, prawda, że my go nie możemy zasłonić, nie możemy go zniszczyć póki co, nic nie możemy zrobić, on po prostu z nami jest. Ale teraz, jak rozmawiam z tobą, mam tą perspektywę tego, że my już nie rozmawiamy o tych setkach tysięcy lat, kiedy jest człowiek, tak? My rozmawiamy już o naprawdę milionach lat i tutaj też ta perspektywa się zupełnie zmienia, więc to też jest chyba ciekawe, jeśli chodzi o to, jak patrzą na niebo astronomowie, że ty jednak masz w głowie te miliony lat, prawda? Czy nawet więcej.
Tak, mamy takie żarty, rzeczywiście czasami ktoś spotyka się na konferencji astronomicznej i mówi, a to wydarzyło się jakieś 900 milionów lat temu. No, tak dość precyzyjnie określiłeś kiedy. Mówi, tak plus minus 300 milionów lat. Bo to nie jestem tak do końca pewien, ale gdzieś między 300 a 900 milionów lat temu coś się wydarzyło. Mhm. Astronomowie rzeczywiście trochę, no, musimy trochę działać w tej innej skali czasowej, bo, no bo wszechświat, że tak powiem, się dzieje w różnych skalach czasowych. Niektóre przemiany, które obserwujemy, dzieją się super szybko. Niektóre, może to być jakiś, pojawił się jakiś nowy foton w Słońcu i poleciał kawałek dalej i został szybko zaabsorbowany przez jakiś inny atom. I to może wydarzać się w niezwykle krótkich, to mogą być nanosekundy. A z kolei, jeżeli mówimy o wieku Wszechświata, czyli kilkunastu miliardach lat, no to musimy być w stanie sobie zdawać sprawę z tego, jak bardzo to od tego czasu Wszechświat się rozszerzył, jak bardzo zmieniły się galaktyki, gwiazdy, populacje gwiazd i planet i tak dalej. I w zależności od tego, o jakim temacie mówimy, taki astronom musi być w stanie przeskakiwać między tymi różnymi skalami czasowymi właściwie tak naprawdę non-stop. To, co jest fajne, to, że to daje taką, jak się człowiek przyzwyczai do tego, to daje taką ciekawą perspektywę patrzenia na codzienny świat. No bo niektóre rzeczy nas otaczające dzieją się w tej krótkiej skali czasowej. Możemy zamówić coś i kilka dni później to do nas przychodzi, albo możemy planować wyjazd na wakacje na za kilka miesięcy, a możemy myśleć o tym, że za kilka lat chcielibyśmy przeprowadzić się do jakiegoś innego mieszkania. Ale mam takie wrażenie, że często jako ludzie mamy problem z tym takim myśleniem długo, w długich skalach czasowych. Mam wrażenie, że to dlatego, że a biologiem nie jestem, ale mam takie wrażenie, że to się wiąże z tym, jak, że tak powiem, uformowany został nasz umysł, który musiał odpowiadać głównie na że tak powiem, krótkoterminowe wyzwania. Jeżeli, że tak powiem, nie będę w stanie znaleźć jedzenia w ciągu kilku tygodni, to niestety nie mam co planować, co się będzie działo za kilka lat, bo mnie już nie będzie. I w związku z tym wydaje mi się, że nasze umysły dość nieźle zoptymalizowały się pod myślenie, co mam zrobić teraz, co mam zrobić za parę minut, co mam zrobić za może kilka dni, do kilku tygodni. Wyraźnie potrafimy też jednak myśleć w dużo dłuższych skalach czasowych, planujemy w dużo dłuższych skalach czasowych. Jedno, czego pewnie, co robimy pewnie bardzo rzadko, to rzeczywiście myślenie w skalach przekraczających nasze życie. Mam na myśli w przód. Często jesteśmy świetnymi studentami, że tak powiem, historii, ale mam wrażenie, że to dlatego, że często poznajemy tę historię i ona nas w tym momencie zachwyciła na przykład. To teraz się nią zainteresowaliśmy. Ale jak próbujemy wybiegać myślą do przodu i myśleć, okej, ten świat będzie istniał jeszcze na przykład za 100 lat, kiedy mnie już tutaj nie będzie. Jak się zmienia na przykład natura nas otaczająca? Jak się zmienia środowisko naturalne? Jak się zmienia sposób, w jaki żyjemy i kultura, w której żyjemy na przestrzeni tych dziesiątek lat? To jest coś dla nas dużo, dużo trudniejszego. A jednak, patrząc, tak powiem, na świat jak astronom, widać takie trendy długofalowe, którym możemy się przyglądać i na podstawie których możemy coś prognozować.
Tak, astronomowie na przykład ocieplenie tak klimatu.
Tak, dokładnie, jak ocieplenie na przykład klimatu, nie? Które w skali, tak sobie myślę, swoim umysłem tylko i wyłącznie, no to oczywiście, że nie jestem w stanie tego postrzec. No, pogoda na dworze jest teraz ciepła, ale zimą będzie zimno. To znaczy, że zawsze będzie zimno? No nie. Ale jak zobaczę sobie na przykład dane na przestrzeni dziesiątek albo setek lat, no to zaczyna pojawiać się klarowny trend, który pokazuje, że obecnie staje się cieplej.
No dokładnie. I to jest teraz od nas zależy, czy będziemy chcieli wybiegać w tą przyszłość myślami, czy zatrzymamy się na tym, co za 10 lat maksymalnie i będziemy sobie w taki sposób żyli. Powiedz, Kuba, to w takim razie, jak już jesteśmy przy tym naszym czasie i naszej planecie i tego, jak ona się zmienia, ty też odkrywałeś różne egzoplanety, prawda? To są planety, które są poza naszym Układem Słonecznym. I powiesz mi po pierwsze, jakie to jest uczucie odkryć taką egzoplanetę, a po drugie, co my na ich temat wiemy? Co wiemy na przykład o życiu na takich egzoplanetach i czy ono bardzo może różnić się od tego, co my znamy tutaj na Ziemi? No bo znowu, my znamy tylko pewną część, pewną naprawdę mikrocześć. Jak bardzo to może się różnić od tego, co my wiemy?
Olety, to jest... To podzielę sobie to na dwie odpowiedzi.
Dobrze.
Pierwsza, czyli jakie to uczucie? Olety, no przyznam, że niesamowite. Mam wrażenie, że to jest takie uczucie, jak nie wiem, kiedy jakiś wielki podróżnik odkrywał nowy ląd. Bo od kilkuset lat to my na Ziemi już, jak powiem, nowych światów nie odkrywamy. Znajdujemy oczywiście, na przykład, może być takim odkryciem, tak jak wspomniałem wcześniej, może być takim nowym odkryciem właśnie znalezienie jakiejś takiej nowej głębi w czymś. Może to być, nie wiem, zejście do Rowu Mariańskiego i odkrycie tam zupełnie nowego na przykład ekosystemu, kilkanaście kilometrów pod poziomem morza. Może to być właśnie wejście do jakiegoś wcześniej niezeksplorowanego lasu i tam odkrycie jakiejś zupełnie nowej fauny i flory. I pod tym względem jak najbardziej takie odkrycia cały czas ich dokonujemy, zresztą nauka pełna jest ciągłego odkrywania nowych spraw. Ale tu mam na myśli w sensie o dziwo stricte dosłownym, w sensie, że aż mi ciężko sobie to pomieścić w głowie, ale w 89 roku, kiedy ja się urodziłem, notabene, myśmy znali 9 planet w naszym Układzie Słonecznym, plus naszą gwiazdę i widzieliśmy, że jest dużo innych gwiazd dookoła. I to był jakby koniec naszego świata. Nie znaliśmy żadnej innej planety nigdzie poza Układem Słonecznym. W 92 odkryliśmy, zresztą między innymi Polak się do tego przyczynił, Aleksandr Wolszczan, odkryliśmy pierwsze planety poza Układem
Słonecznym. Wtedy ja się urodziłam z kolei.
No to epokowy moment, zresztą niedawno epokowy. Nobla dostano, bo akurat nie Wolszczan, ale inny mój znajomy Didier Queloz dostał za odkrycie tych planet. Problem był taki, że pierwsze planety, które odkryliśmy, to były planety martwe, zniszczone przez swoją gwiazdę. Tam żadnego życia prawie na pewno nie było. Ta gwiazda eksplodowała i z tych planet zostały pewnie tylko ich takie jądra, być może skaliste, być może metalowe. Pewnie nic tam nie żyje. I potem kilka lat później, w 95, Didier Queloz i Michael Mayer odkryli pierwsze planety podobniejsze do naszej Ziemi, ale to cały czas gazowe giganty, tym razem rozgrzane tak bardzo, że całe planety aż puchły. I to były te pierwsze odkrycia, kiedy muszę przyznać, pewnie w tamtych czasach trochę smutno zaczęło się ludziom robić, że odkrywamy te nowe światy, ale one są kompletnie inne od naszej Ziemi. I wreszcie, kiedy ja dołączałem do zespołu egzoplanetologów pierwszych, to tych planet znaliśmy na świecie zaledwie kilkaset. Teraz znamy już kilka tysięcy, a spodziewamy się, że w najbliższym czasie poznamy dziesiątki tysięcy. I wreszcie znaleźliśmy kilka takich podobniejszych do naszej Ziemi, co daje nam taką nadzieję, że może jest miejsce takie we wszechświecie, które jest podobne do naszej Ziemi. I odkrywanie takich planet rzeczywiście jest no, niesamowitą radością, no bo ma się takie, jest taki moment, kiedy już się tą nową planetę odkryło, a jeszcze się o tym świata nie poinformowało.
Aha.
Kiedy, no ja miałem przynajmniej takie wrażenie dosłownie takiego momentu eurekę. Wow, wiem, że gdzieś w kosmosie, nawet wiem, gdzie mogę pokazać, jest cały świat z kontynentami, chmurami, pogodą własną, klimatem własnym, może tam coś żyje i na razie wiem o tym tylko ja, dopóki nie przekażę innym tej informacji. Taki niesamowity moment, ten ocean możliwości związany z tą jedną planetą, a takich planet już teraz tysiące znamy i każdy z nich można byłoby zeksplorować i dowiedzieć się, co tam jest, czy tam coś żyje, czy tam coś mogłoby żyć i tak dalej. To niesamowite uczucie.
Super. Wiesz co, tak jak teraz mówiłeś, zaraz wrócimy do drugiej części tego pytania, czyli czym to się różni od naszej Ziemi, ale miałam skojarzenie z tym, że odkrywanie takiej egzoplanety jest trochę dowiadywaniem się o ciąży. Bo jest ten moment, w którym jakby w życiu kobiety on następuje prędzej niż w życiu mężczyzny zazwyczaj, ale wiesz, to jest taki moment, kiedy nagle ty wiesz, że coś nowego się dzieje i to jest zupełnie nowe i to będzie super duże i w ogóle wow i tylko ty o tym wiesz, nie? I jeszcze nie poinformowałeś świata, to się dzieje tylko jakby w tobie i tylko w tym małym świecie. I to mi się bardzo skojarzyło z tym, jak mówisz, że jesteś tylko ty i ta planeta i nagle masz takie, o kurczę, jesteśmy razem, a zaraz dowie się o tym cały świat.
No, niezłe. No tak, rzeczywiście, że to jest taki, no bo to jest właśnie ten taki ocean możliwości, nie? Tak jakby co z tego, no jak powstaje nowy człowiek, to de facto dla mnie też powstaje nowy świat, no bo powstaje jego interpretacja tego świata, który nas otacza, która będzie inna od wszelkich interpretacji każdego innego człowieka.
No, dokładnie, nie?
Kiedyś pięknie o tym Stanisław Lem właśnie pisał o tym, zastanawiając się, notabene jesteśmy w roku Lema, na temat tego, że właściwie rzeczywiście z pojawieniem się każdego nowego człowieka powstaje nowa wersja naszego świata, bo tak nikt z nas nie ma jakby absolutnego, zupełnie obiektywnego spojrzenia na świat, każdy z nas patrzy trochę subiektywnie, więc w efekcie jest tyle subiektywnych światów, ile ludzi i każdy pojawienie się nowego człowieka to jest i potencjał niesamowity tego, co on z tym światem zrobi, jednocześnie zupełnie nowa interpretacja świata.
No, więc w jakimś sensie można to porównać.
No, ja myślę, że zdecydowanie, nie? Ten taki moment pod tytułem ja wiem o czymś, a wy jeszcze nie wiecie, co z tego będzie, co tam się okaże, jakie w tym możliwości drzemią.
No, dokładnie.
Tak, tak, fajne porównanie. Ja niestety, ja nie miałem nigdy tego uczucia, nigdy go nie będę miał.
Ale odkrywasz egzoplanety.
Tak jest.
No właśnie, i chciałam cię zapytać też o to, czy te planety, bo Ziemia jest taka, jaka jest, dlatego że jest trzecią planetą od Słońca, ma pewną odległość od tego Słońca. Zakładam, że pewnie ma na to wpływ szereg innych czynników. I czy te inne planety, które też mają pewnie swoje gwiazdy, które dodają tam temperaturę, atmosferę i tak dalej, czy one mogą się bardzo różnić od Ziemi, czy raczej to jest tak, że te, na których będzie życie, będą do Ziemi podobne?
Tak, rzeczywiście no, nasza planeta jest taka niesamowita, bo w sensie my sobie możemy na niej trwać, bo ona nie jest ani za blisko Słońca, gdzie byłoby za gorąco, cała woda by odparowała, ani nie za daleko, gdzie cała woda by zamarzła i generalnie nie moglibyśmy sobie z niej korzystać. Jesteśmy w 70% z wody, więc potrzebujemy jej i to w stanie niezamarzniętym. I przez to to się mówi o takim tak zwanej ekosferze, że jest taka, można sobie powiedzieć, że dookoła Słońca jest taki pierścień, w sumie taka sfera, gdzie można żyć. Jak będzie się za blisko, no to za gorąco, za daleko, za zimno, a jest taka ekosfera, gdzie temperatura jest w sam raz do tego, żeby mogła istnieć woda na powierzchni takiej planety i przez to mogło istnieć życie. Tylko, że tutaj jakby taka mała gwiazdka, życie, czyli takie życie, które my znamy jako życie, bo oczywiście mogłoby w kosmosie istnieć życie, które nie potrzebuje wody. I wówczas ono nie musi siedzieć w tej ekosferze, może sobie siedzieć poza nią. I patrząc na świat, jest taka w ogóle dziedzina nauki, która nazywa się astrobiologią. Fascynująca, zajmuje się właśnie poszukiwaniem życia w kosmosie. I astrobiolodzy, zawsze muszę na początku powiedzieć, szukamy dwóch rodzajów życia. Szukamy życia takiego, jakie my znamy, tak podobnego do nas, czyli opartego na wodzie i opartego na węglu, jako podstawie tego, z czego nasze ciała są zbudowane. Ale i takiego życia oczywiście możemy szukać i wtedy szukamy planet, na których mogłaby istnieć woda, nie są za gorące, nie są za zimne, nie ma za dużo promieniowania ultrafioletowego itd., itd. A musimy mieć też z tyłu głowy, że być może złe kryteria wzięliśmy I istnieje też inne życie. I to inne życie to, no to może istnieć właściwie prawie że na każdej planecie, o ile nasze umysły wyobraźnią są w stanie podążyć za tym, co tam takiego szalonego mogłoby potencjalnie żyć, jak dziwna chemia mogłaby pozwolić na to, żeby coś żywego się gdzieś pojawiło. A więc zazwyczaj, przyznam, ograniczamy się w takim potocznym myśleniu do myślenia o życiu podobnym do nas. I wtedy rzeczywiście w kosmosie takie większe planety, które znajdujemy, tam życie by nie mogło zaistnieć, bo albo planety są całe z gazu, albo są potwornie gorące. Ja znalazłem kiedyś taką planetę, która jest pokryta w całości oceanem magmy i lawy. Jest cała powierzchnia jest roztopiona i ciężko wyobrazić sobie, żeby tam coś żyło. Inną planetę, którą znalazłem, to wielki gazowy gigant, który jest zjadany przez swoje słońce. Tam pewnie też nic nie żyje. Ja generalnie głównie znajdowałem takie planety, gdzie które przeżywają właśnie jakąś bardzo katastrofalną w skutkach przemianę. I w tym się specjalizowałem. Ale mam kolejnych znajomych, którzy pracowali na tych planetach bardzo podobnych do Ziemi. Jest na przykład planeta, która pokryta jest wielkim oceanem wody. I tam być może życie jakieś może w tym wielkim oceanie sobie żyć.
No, właściwie to jest chyba całkiem prawdopodobne, prawda? No bo w oceanach żyje dużo różnych rzeczy, więc być może w tamtym również.
Ciekawe. No właśnie, to jest wielkie pytanie o pochodzenie życia tak naprawdę. No. Czy życie zaczęło się raz tylko u nas, czy może życie może zacząć się w wielu miejscach? Może jest dużo różnych początków życia we wszechświecie. Ja przyznam, wierzę w to, że gdzieś jeszcze nie byliśmy tacy zupełnie unikalni. Gdzieś jeszcze pewnie we wszechświecie się życie zaczęło. Tylko, że życie to oczywiście, no jak mówimy o życiu, to nam się kojarzy, że gdzieś tam ufolutki ganiają i transmitują coś, albo może przylecą i nam zrobią krzywdę. A tymczasem, jeśli istnieje gdzieś życie w kosmosie, to w większości pewnie to jest takie bardzo proste życie. Jakieś bakterie bardzo proste, inne mikroorganizmy. Może gdzieś tam to życie awansowało do wielokomórkowych organizmów, jakichś małych zwierząt. Ale mówi się o takich dwóch skokach, które musi życie dokonać, żeby stać się życiem inteligentnym. No po pierwsze oczywiście, no może trzech, po pierwsze musi w ogóle zaistnieć jakieś życie, nawet te proste mikroby. Potem te mikroby muszą awansować do takich kolonii mikrobów, czyli już jakiegoś organizmu wielokomórkowego, a potem ten organizm wielokomórkowy jeszcze musi stać się inteligentny i samoświadomy. I to są te takie trzy skoki, które trzeba dokonać i wydaje się, że każdy z nich jest bardzo trudny. Więc tego inteligentnego życia w kosmosie to może być bardzo, bardzo mało.
To prawda, ale no fajnie zyskać taką perspektywę właśnie z jednej strony tego, że no właśnie w kosmos no to niekoniecznie takie hollywoodzkie ufolutki, tak? Z drugiej strony, że możemy o tym myśleć jak na spokojnie, że rzeczywiście wszystko jest do ogarnięcia, że może tam jest jakiś ocean, w którym żyją jakieś organizmy i to jest w porządku, tak? Tak jak my sobie tutaj żyjemy, tak po prostu po całym wszechświecie rozsiane są różne planety. To jest też fajne, co mówisz o tym, że w ogóle we wszechświecie, w kosmosie wszystko się zmienia i że to cały czas krąży, bo my kiedy stoimy sobie tacy mali na tej polanie i patrzymy w niebo, wydaje nam się, że to jest takie nieruchome i takie i że tylko my się zmieniamy i cały czas coś się dzieje, a po prostu ten kosmos nad nami trwa i nic się tam nie dzieje, a jednocześnie wydaje mi się, że taki moment, kiedy czujemy, że coś się zmienia, to są momenty, w których pojawia się na niebie coś nowego, czyli na przykład spadające gwiazdy potocznie albo kometa, która przelatuje. Ja mam takie zawsze wspomnienia, że jakieś ważne wydarzenia na niebie, które widać gołym okiem, były też dosyć ważne dla mnie, bo ja zawsze je obserwowałam i wychodziłam i starałam się je dostrzec. I może to też dlatego, że to nam przypomina o tym, że ten kosmos się zmienia. Kosmos. Właśnie ja mówię cały czas kosmos i wymieniam to na wszechświat. Powiedz, czy ja to robię dobrze, czy coś tutaj się różni?
Nie, dobrze, jak najbardziej. Wydaje mi się, że to są wersje po prostu, tak powiem, kosmos jest zapożyczeniem, chyba jeszcze z Greki, a tymczasem wszechświat to jakby nasza polska nazwa.
Okej, rozumiem, okej. Myślałam, że wiesz, że może to są jakieś takie naukowe...
Nie. Wydaje mi się, że tutaj nie ma dużej różnicy. No, pomijając pewnie, że ja zawsze myślę, że jak mówię o kosmosie czy wszechświecie, to jakby uwzględniam Ziemię jako część tego. Mm-hmm. W sensie teraz ostatnio dużo było w mediach na temat tego, gdzie zaczyna się kosmos. Czy od 100 kilometrów nad Ziemią, czy bliżej, czy dalej, bo od tego zależy, czy miliardy poleciał w kosmos, czy jeszcze nie w kosmos. I sobie myślę, przede wszystkim to on zaczął w kosmosie i generalnie poleciał też w kosmos, niezależnie od tego, na jaką wysokość. Żadne z nas się na razie z tego kosmosu uciec nie może. Mm-hmm.
A to prawda, to ciekawe, nie? Bo ja właśnie widzisz, ja tłumaczę to tak, że patrzę sobie w kosmos, a jednocześnie no, ja jestem w kosmosie też, więc tak, ty masz tu inną perspektywę. No to miliarderzy mogą się czuć spokojnie, no bo gdziekolwiek się nie wzniosło, to są w kosmosie.
Tak,
nie muszą udowadniać, że wylecieli w kosmos.
Tak, ale masz rację, rzeczywiście jest tak, że jak się patrzy na ten zewnętrzny kosmos, na te gwiazdy nad nami, to na co dzień, po pierwsze, rzeczywiście ich pewnie nie widzimy, mieszkając w miastach. Ci, którzy mają to szczęście, że mieszkają poza miastami i mogą trochę tego tych gwiazd zobaczyć, no to ekstra. I rzeczywiście wygląda to na takie, czasami jak takie namalowane tło, nie? Żyjemy na tej ziemi, a to tło tam sobie jest i ono się po prostu pojawia. Troszkę inne, bo tam troszkę przesunęło się z nocy na noc, ale to właściwie tyle. Wiemy, że to dlatego, że się Ziemia obraca dookoła własnej osi, wiemy, że to dlatego, że my latamy dookoła Słońca, ale generalnie reszta tego wszechświata, który tam widzimy, jest taka sama. I rzeczywiście no, tam od tysięcy lat, jak pojawiła się jakaś kometa wielka albo spadła asteroida pod postacią meteoru, na przykład na niebie, no to nagle ludzie zauważali, o kurczę, jesteśmy częścią tego. To chyba wracając do tego, co mówiłem wcześniej, nie? Że nagle nie dało się nie poczuć częścią tego, bo ten kosmos odległy nagle leci do mnie. Ja nie wiem, czy mi krzywdy nie zrobi, czy on tu za chwilę nie wyląduje. No i niestety było ostatnio kilka takich historii, przecież kiedy asteroidy trafiły w miasto i krzywda stała się tysiącom osób, jak na przykład w Czelabińsku w 2012 roku. Albo już nie pamiętam, w którym później. W 2012 tam były wykrycia asteroidów, które blisko Ziemi przylatują. I rzeczywiście, jak coś taki ten kosmos zaczyna zbliżać się do nas, ten odległy, to zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że tam są takie siły, z którymi my jako ludzie to nie będziemy w stanie się zmierzyć. Że jest jakieś tu na Ziemi, to my już jesteśmy w wielu miejscach panami tego świata, a tam, gdzie nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy tymi panami, tam potrafimy przed czymś uciec albo czegoś uniknąć. No teraz dopiero zaczynamy mierzyć się z kolejnym kryzysem, który przekracza nasze możliwości, może, czyli kryzysem klimatycznym. Ale jak nagle kosmos się pojawi odległy ze swoimi gigantycznymi energiami, wielkimi planetami, potężnymi asteroidami i tak dalej, no to stajemy się małymi żuczkami, które niekoniecznie są w stanie coś z tym zrobić. Tak się przynajmniej wydaje. Stąd wydaje mi się, od tysięcy lat ludzie się jednak bali tych zwiastunów tego, że ten kosmos może tu przyjść i nam krzywdę zrobić. Dzisiaj też mi się wydaje, że dość mocno to zauważamy. Co roku na deszcze Perseidów tysiące osób wychodzą na ulice, na bulwary, do nie wiem, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie obserwować. Jakiś czas temu pracowałem jeszcze w Centrum Nauki Kopernik. Byliśmy takie badanie, z czego Centrum Nauki Kopernik jest w ogóle znane w Polsce. I byliśmy potwornie zdziwieni, że wiadomo, że niektórzy wiedzieli z tego, że to jest jakieś tam Centrum Nauki, jakieś takie muzeum w Warszawie, ale byliśmy w top 3, z czego jesteśmy rozpoznawani. To nawet nie z tego, że edukujemy, tylko z tego, że u nas się ogląda Perseidy. I to jest wielkie wydarzenie i bardzo ważne, bo wtedy właśnie czujemy się częścią czegoś większego.
Chciałam dodać, że jak mieszkałam w Warszawie, to oczywiście też byłam na Perseidach w Centrum Nauki Kopernik, więc zdecydowanie tak.
Tak, ja też wiele razy i zawsze robiło na mnie to takie wrażenie, że dla astronoma, to przyznam, Perseidy mało są ciekawe. To jest odłamki jakiejś komety, która kiedyś rozpadła, które lecą po orbicie i ta orbita akurat jest tak ułożona, że nasza Ziemia przelatuje przez nią raz do roku, przecina tamtą orbitę i to znaczy, że spotykamy odłamki tamtej komety, które spalają się bez żadnych strat na Ziemi, bez krzywdy dla nas, spalają się w atmosferze i pyłek z nich osiada jakiś czas później na naszych chodnikach, parapetach i stolikach. Ale to tyle właściwie. Więc dla astronoma to nie jest specjalnie niesamowicie to wydarzenie, a tymczasem tysiące ludzi to zawsze ogląda. I jestem pod wielkim wrażeniem tego, że w nas jest taka czułość na jakiś taki punkt czuły, w który zawsze te rzeczy trafiają. Przy czym na tym niebie, oczywiście poza tymi kometami i asteroidami, rusza się coraz więcej rzeczy. Teraz zaczynają się tam ruszać coraz więcej satelitów. Jak spojrzy się teraz w niebo, albo na przykład próbuje zrobić zdjęcie z długim czasem naświetlania, to prawie, że nie ma sposobu na to, żeby nie zauważyć jakiegoś satelity, który nam przeleci przez takie zdjęcie i narysuje krechę w poprzek nieba, a często już nawet nie pojedynczych, ale dziesiątków, a nawet setek satelitów, bo to coraz wyraźniej pokazuje, że my ludzie już już tam też jesteśmy. Już to środowisko naturalne, bo mimo wszystko naturalne środowisko, jakim była orbita Ziemi, już zaczyna być przez nas zasiedlana.
Mhm. No właśnie, a powiedz, jak ty jako astronom do tego podchodzisz? Bo mam wrażenie, że mogą być dwa podejścia. Jedno jest takie, że można się wkurzać na to, że ktoś nam zaśmieca jednak to niebo. W tym sensie, że wiesz, tutaj chcę patrzeć na naturalne gwiazdy, a tutaj leci jakaś satelita. I dlaczego? Mam i tak już zaśmieconą Ziemię. No a z drugiej strony to jest pewnie ta perspektywa tego, że rozwijamy się, badamy coraz więcej, wiemy coraz więcej i to jest naturalna kolej rzeczy. Jaką ty masz na tę perspektywę?
Mhm. Wiesz co, jako astronoma perspektywa jest pewnie ciekawa, bo astronom to nie marzy o niczym tak, jak właśnie zobaczyć kosmos jak najlepiej, a w tym przeszkadza mi atmosfera Ziemi. Bo przez atmosferę Ziemi przelatuje jest światło, które leci z odległych gwiazd i przelatuje, leci czasami miliardy lat przez cały kosmos, dolatuje do granicy, zewnętrznej granicy naszej atmosfery i jest przez nią wchłaniany. Myślę, kurczę, przeleciało 99,9999% drogi i zostało wchłonięte na tych ostatnich 100 kilometrach przez naszą atmosferę, ale szkoda. A ciekawe, co byśmy tam zobaczyli, gdyby nie ta atmosfera. I można rzeczywiście wysłać statek kosmiczny, można wysłać teleskop kosmiczny ponad naszą atmosferę i stamtąd oglądać kosmos nie przesłonięty przez nasze chmury, ale nie przesłonięty też przez naszą atmosferę. Więc dla astronoma akurat z jednej strony no fajnie, że latają te satelity w kosmos, no bo dzięki temu możemy wreszcie zobaczyć w kosmos w takich kolorach, których nie widzieliśmy nigdy wcześniej. O kolorach to mówię takich, które są dla naszego oka zazwyczaj niewidzialne, ale już na przykład wąż, czy patrzący w podczerwieni, czy motyl widzący w ultrafiolecie, by te kolory zobaczył. My ich naszymi oczami nie widzimy, ale nasze teleskopy potrafią to zobaczyć. No, potrafiłyby, gdyby nie ta atmosfera. Więc nam się to bardzo opłaca, że coś tam może w kosmos polecieć. Ale z drugiej strony, jak tych satelitów będzie za dużo na orbicie Ziemi, to teleskopy, które stoją na powierzchni Ziemi i patrzą w kosmos, co chwilę coś im będzie tam przelatywało. Już jakiś czas temu, jak Elon Musk z firmą SpaceX zaczęli budować nową wielką konstelację satelitów, konstelacje to są po prostu dziesiątki, setki, tysiące satelitów, no to okazało się, że właściwie bardzo ciężko już robić zdjęcia astronomiczne, żeby jakiś satelita nam akurat nie przelatywał przed teleskopem. No i to są sposoby, takie satelity można malować na czarno, tak żeby one mniej odbijały światła w naszą stronę. No astronomowie też mogą znaleźć sposoby na to, żeby eliminować te klatki, te zdjęcia, w których rzeczywiście wystąpił jakiś satelita, więc nie jest to taki problem, który zupełnie nas od tego kosmosu odcina, ale rzeczywiście troszkę utrudnia nam życie.
Jasne.
Ale to jest kategoria troszkę, nie tak zupełnie.
Jasne, rozumiem. Czy w kontekście Elona Muska mówiłeś o Starlinkach? Czy ja to
tak,
dobrze...
dokładnie.
Tak, mam taką dygresję o Starlinkach. Ja nie wiedziałam, że one przelatują nad Polską, bo ostatnio było to w maju chyba. Natomiast mam w sypialni okno dachowe nad łóżkiem. I usypiałam dziecko i leżałam na łóżku, no i tam ona już zasnęła. Ja sobie leżę i patrzę w to, myślę sobie, no wow, oglądam gwiazdy, bo mam okno dachowe. I tak, o, spadająca gwiazda przeleciała jedna. O, druga, trzecia, czwarta. I miałam tak, kurczę, coś jest nie tak. I naprawdę to było tak dziwne uczucie, bo one leciały centralnie nad moim oknem. To też jest ciekawe, że to się tak ułożyło, prawda, że przelatywały dokładnie tam. I naprawdę po chyba 10:00 stwierdziłam, że coś jest nie tak i ja nie wiem, co widzę. I wstałam na to łóżko, spojrzałam w górę i to było bardzo dziwne uczucie. I zaszłam od razu, wygooglowałam, co to przelatuje, co się dzieje, więc czułam takie śmieszne powiązanie między właśnie taką technologią, a mną, gdzie ja nie wiedziałam, o co chodzi i co właśnie obserwuję, czy to jest takie zjawisko naturalne, czy to jest wytworzone przez człowieka. Ale nie żałuję, było to naprawdę ciekawe doświadczenie.
Tak, dziwne, nie? Że teraz nagle widać takie, to są zwane takim pociągiem satelitów, że tak. Jedna rakieta na orbitę i wystrzeliwuje z siebie 60 małych satelitów i każdy z nich sobie leci oddzielnie. No i potem też te 60 satelitów, które widziałaś wtedy, to one pewnie cały czas tam latają dookoła, tylko teraz tak się rozsiały dookoła całego nieba i przez to już nie widać ich, dopóki się nie przyjrzy człowiek dokładniej, że o, tutaj jakaś kropka leci w tym samym kierunku, co kropka leciała 5 minut wcześniej. No i one wszystkie nadają rzeczywiście internet teraz. Jak się pod tą kropką jest i ma antenę, nawet w Polsce wystawioną na balkon, to można odbierać i nadawać internet przez tą kropkę. Jak ktoś nas słucha, ja wiem, za 5 lat, to bardzo bym się nie zdziwił, gdyby słuchał nas już przez właśnie między innymi ten internet z kosmosu.
No widzisz, 5 lat w kontekście tych miliardów, no to tak za chwilę. Za chwilę
dokładnie,
nas usłyszy.
Tak.
Powiedz, Kuba, jeszcze chciałbym teraz jeszcze na chwilę wrócić do tego pyłu z komet, o którym powiedziałeś, bo to było bardzo ciekawe, że my oglądamy sobie te spadające gwiazdy, tak Perseidy, i powiedziałeś, że pył z komet opada na nasze chodniki. Już mi o tym wspominałeś też przez telefon, to jest super ciekawe i trochę śmieszne tak zarazem, że my obserwujemy coś, co jest strasznie daleko i coś gdzieś leci, a jednocześnie to jest tak namacalne i znowu pokazuje nam, że my jesteśmy w tym kosmosie. I powiedz, rzeczywiście tak jest, że po prostu ten pył z komet nas tutaj otacza na co dzień?
Tak, zdecydowanie. Rocznie setki ton asteroidów małych, większych, między innymi też małych komet, uderza, gdzieś leci sobie przez cały Układ Słoneczny i w pewnym momencie zbliża się za bardzo do Ziemi, dotyka naszej atmosfery, wpada z wielką prędkością w naszą atmosferę, bardzo się rozgrzewa i rozgrzewa się do takiego poziomu, że po prostu spala się, spopiela się. A część najmniejszych drobinek nie uda się nawet spopielić, więc po prostu jako taki kurz no, są w atmosferze i bardzo, bardzo powoli przez tę atmosferę opadają w kierunku Ziemi. Nigdzie indziej się nie mogą wybrać. Więc te setki ton asteroidów, które i komet, które uderzają w atmosferę Ziemi każdego roku, po prostu ląduje w końcu na Ziemi. I dosłownie teraz, przeciągając palcem po dowolnej powierzchni w okolicy, ty i wszyscy nasi słuchacze na palcy będziecie mieli pył kosmiczny, bo on oczywiście wchodzi wszędzie. To jest bardzo, bardzo drobny pyłek, taki, który jest zawieszony w powietrzu. Absolutnie wchodzi do mieszkań przez okna i nawet w mieszkaniu gdziekolwiek, gdzie się pył odkłada, to oczywiście po części jest pył z waszego mieszkania, a po części to jest pył, który przyleciał z kosmosu i osiadł sobie akurat na mojej półce. Ja go tam muszę teraz ścierać. Kiedyś robiliśmy z takim zespołem improwizacyjnym w Warszawie na deskach teatru nad wodą. Żartowaliśmy sobie, ja jako naukowiec wychodziłem opowiadając coś o nauce, a potem zespół improwizatorów miał jakąś zrobić śmieszną improwizację na ten temat. No i rzeczywiście kiedyś było tak, że ja wyszedłem na scenę i powiedziałem o tym, że te setki ton asteroidów spadają wszędzie dookoła jako taki kurz. I potem wyszła taka improwizatorka i mówi: oj, Krzysiu, tutaj zaraz do ciebie przyjdę, tylko wezmę tą miotłą, wreszcie posprzątam, bo znowu tych asteroidów tutaj nasypało, nakurzyło wszędzie. I co śmieszne, rozumiem, to jest oczywiście dobry żart, ale z drugiej strony, kurczę, prawda, ten kosmos się do nas wdziera drzwiami i oknami, wszędzie leży w okolicy i jest tutaj razem z nami.
To jest śmieszne, tak, to zupełnie zmienia perspektywę na sobotnie sprzątanie, naprawdę. może słuchaczom też zmieni, bo to kurczę, to znowu wracam do tego samego, ale to pokazuje, jak to jest wszystko połączone ze sobą. I a propos tego, jak to jest ze sobą połączone, chciałabym, nie mogę się oprzeć, bo muszę to zrobić, zacytować kawałek twojego maila tutaj na antenie, bo on mi się tak spodobał, bo to brzmi jak wstęp do książki. Jeśli kiedyś napiszesz, to możesz wykorzystać ten cytat, który sam napisałeś w moim do mnie w mailu. I brzmiało on tak: my sami jesteśmy tylko tymczasowym przystankiem dla atomów, które kiedyś przeszły przez najpotężniejsze eksplozje świata i uczestniczyć będą jeszcze w kolejnych. Patrząc w górę, w rozgwieżdżoną noc, możemy prześledzić historię otaczającego nas świata, jeśli wiemy tylko, na co patrzymy. To jest naprawdę wspaniały cytat. I strasznie mi się podoba określenie: jesteśmy tylko tymczasowym przystankiem dla atomów, które przeszły przez najpotężniejsze eksplozje świata. Opowiesz o tym więcej? Co to znaczy?
Jasne. To cytat rzeczywiście pisany około pewnie północy w samochodzie zaparkowanym na stacji benzynowej po tym, jak odebrałem
tak
tego maila.
Tak się rozumie scenery.
Tak, i od razu pomyślałem, kurczę, ale masz fajny podcast, chętnie się odezwę do ciebie i wpadnę. Tak, no jesteśmy takim tylko przystankiem, właściwie wszystko dookoła jest takim przystankiem dla atomów, nie? Te atomy już sobie zjeżdżą po całym świecie. Po pierwsze, skądś się musiały wziąć. Nasze ciało składa się z różnych atomów, jest i węgiel, który jest dużo, no i ten tlen z wodorem, które składają się na wodę, i jest azot, i jest potas, i różne inne atomy, one skądś się wszystkie musiały w nas wziąć i w ogóle skądś się musiały w kosmosie wziąć. Tak jak mówiliśmy wcześniej o tych skalach czasowych, ja tak sobie myślę, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, kiedy myślę o na przykład atomie żelaza, no dobra, no skąd w ogóle jest taki atom żelaza? Przecież jak się zaczął wszechświat, to był tylko wodór. Odrobinka litu. To były dwa pierwiastki, które były wtedy i nic poza tym. No a jakimś cudem my jesteśmy złożeni z węgla i z żelaza i z potasu i z innych atomów. No to w którymś momencie, gdzieś kiedyś na tej przestrzeni kilkunastu miliardów lat one się musiały pojawić. A to z czego mogły się wziąć? No i de facto przez wiele lat w kosmosie nie było nic poza gwiazdami. Pierwsze gwiazdy to były takie maszynki do robienia atomów. Brały ten wodór i go ze sobą łączyły i powstawał hel, a potem łączyły dalej i łączyły dalej, łączyły dalej, łączyły dalej, aż powstawały w którymś momencie, no ta gwiazda w pewnym momencie wypalała swoje paliwo w środku i jedyne co mogła zrobić w tym momencie to eksplodować i rozrzucić wszystko co w niej powstało po całym wszechświecie. I tak powstawały pierwiastki, takie właśnie jak na przykład węgiel, tlen i tak dalej, i one były rozpylane po kosmosie. No a potem nowe gwiazdy, jak się tworzyły, to wciągały do swojego brzucha te pierwiastki i znowu łączyły, łączyły, łączyły i wypluwały coś z siebie. I niektóre pierwiastków nie da się zrobić nawet w takim wybuchu gwiazdy. Jedyny sposób, żeby je wyprodukować, to już naprawdę wytworzyć najwyższe temperatury na świecie w największych eksplozjach, czyli w wielkich wybuchach supernowych. I supernowa mi się kojarzy z takim jakimś science fiction, że gdzieś tam wybuchła taka gwiazda bardzo jasno i nie wiem, może zepsuła jakieś statki kosmiczne albo inne, a w rzeczywistości pozostałości supernowych są w nas. Wszystkie pierwiastki, które są cięższe niż żelazo, mogą powstawać tylko w postaci takich wybuchów i jest ich w nas nawet dość dużo. My byśmy nie istnieli, gdyby nie to, że gdzieś kiedyś w kosmosie wybuchła supernowa i jakimś naprawdę niesamowitym łutem szczęścia atomy, które powstały wtedy, trafiły w okolice naszej gwiazdy, zrobiły się z nich między innymi nasza Ziemia i inne planety, no i potem my mogliśmy z tego wszystkiego powstać. Ale za jakiś czas moje ciało się rozpadnie, te atomy wrócą do tego środowiska naturalnego dookoła nas, no ale za 4,5 miliarda lat nasze Słońce wybuchnie i rozsadzi między innymi naszą Ziemię i zabierze te atomy, które pozostaną z mojego ciała i wyrzuci je z powrotem w kosmos i przez miliardy lat będą dalej krążyły. Może jeszcze kiedyś powstanie z nich inna planeta i tam powstaną z tego jakieś inne stwory. Kto wie, nie mam pojęcia, ale, ale ja tu jestem, te atomy we mnie są pożyczone tylko od tego otaczającego nas świata i kiedyś na pewno do niego wrócą. Co więcej, poza wodorem każdy atom mojego ciała kiedyś był wewnątrz jakiejś gwiazdy. I to jest dla mnie takie niesamowite, jak sobie nawet teraz to mówiąc, a mimo tego, że już ci to raz mówiłem, od razu patrzę na swoje ręce i myślę, o rety, te moje ręce w całości prawie były kiedyś w brzuchach wewnątrz jakichś gwiazd. Każda część mojego ciała była kiedyś wewnątrz gwiazdy. To jest po prostu niesamowite. I kiedyś wróci pewnie do kolejnych.
Prawda, no mind blowing, jak już jesteśmy przy wybuchach, to rzeczywiście mózg wybucha. Kurczę, to jest jakoś pocieszające, bo to nie jest przytłaczające. Wydaje mi się, że to jest całkiem pocieszająca wizja, przynajmniej tak jak ty mi o tym opowiadasz, że to wszystko sobie zatacza kręgi i po prostu cały czas jest jakaś zmienność, cały czas jedno wynika z drugiego. I jednocześnie jest to fascynujące, że to nasze Słońce, czy ja cię dobrze zrozumiałam, że nasze Słońce wybuchając też może wyrzucić z siebie jakieś nowe atomy? Czy...
A tak, wyrzucić z siebie zupełnie nowe atomy, pewnie sprzątnie większość tego, co jest na powierzchni naszej planety, jeżeli my to jeszcze tego czasu będziemy, ale generalnie tak, no pewnie rzeczywiście tak będzie, że stworzy jednocześnie całą masę nowych atomów, które wyrzuci w kierunku naszej Ziemi.
Jest to mega ciekawe, no pokazuje to, że ta astronomia, to myślenie o kosmosie to jest zupełnie, to jest myślenie o nas w tym momencie, w każdym, w każdej sekundzie tak,
tak
naprawdę.
Kiedyś powiedział chyba Carl Sagan, amerykański pisarz, dziennikarz, popularyzator nauki, jednocześnie zaangażowany w prowadzenie misji kosmicznych NASA, kiedyś powiedział we are made of star stuff, czyli że jesteśmy stworzeni z gwiazd. I miał tutaj absolutnie pod tym względem dosłownie rację. To, co dla mnie jest takie niesamowite i przyznam w kontekście tego, jak myślimy o tym wszechświecie, nie, czy on jest taki wielki, straszny, odległy i tak dalej, no troszkę jest wielki, odległy i straszny i tak dalej. Mógłby nas zniszczyć w sekundę, gdyby miał na to ochotę, gdyby przy przypadkiem coś przylatowało koło Ziemi i w nas trafiło. Ale z drugiej strony nie przyznam to jakoś tak. Czuję się taki bardzo wyluzowany w tym kosmosie, bo mam takie wrażenie, że ale po pierwsze, my jesteśmy jego równoprawną częścią, jak każda inna gwiazda, planeta i tak dalej. Jesteśmy częścią tego wszechświata, nie jesteśmy czymś zupełnie osobnym, czymś z boku, nie jesteśmy specjalni pod tym względem. Tak, w każdej chwili w nas może coś uderzyć, ale w każdej chwili w cokolwiek może coś uderzyć, po prostu jesteśmy częścią tego wielkiego chaosu, który troszkę się w kosmosie uporządkował. A po drugie, No skoro przeze mnie te atomy przepływają, bo one wchodzą do mnie, wychodzą ze mnie. Część z nich grzeje u mnie, że tak powiem, kilka minut, a część wiele godzin, a część wiele lat, a część być może będzie do końca mojego życia ze mną. Ale w którymś momencie tak się dalej rozpierzchną. Ja cały jestem takim zbiorowiskiem atomów, które akurat w tym momencie powiedzmy sobie szczerze, naprawdę niezwykle ciekawej drodze przez wszechświat. Wreszcie w perspektywie czasu wszechświata na chwilę wskoczyły w tego kubę, i już za chwilę ich tu nie będzie. Ja będę w ogóle takim przecinkiem w historii tych atomów, że to w ogóle nie ma czym gadać. Mhm. I polecam sobie gdzieś zupełnie dalej. I mnie to przyznam tak niesamowicie luzuje właśnie, że ja nie jestem taki w tym wszystkim ważny, więc nie muszę się też tak przesadnie spinać tym wszystkim, co się dookoła dzieje. Chwilę jestem, mam nadzieję, że sobie jakiś pozytywny ślad zostawię i dalej ten wszechświat, ta gigantyczna maszyna potoczy się dalej.
To jest super ważne, co powiedziałeś, bo powiedziałeś dwie rzeczy, że nie jestem jakiś super ważny i jednocześnie jestem równoprawny. Nie? To jest takie... To jest mądre, Kuba, ale nie, naprawdę, bo to nam daje ten luz, że my jesteśmy taką samą częścią kosmosu jak każda inna gwiazda, atom czy cokolwiek, no bo wszyscy jesteśmy złożeni z tego samego, no jednocześnie jesteśmy jakąś fragmentem na tej wielkiej skali czasowej, więc z jednej strony mamy prawo tu być i mamy prawo czuć się dobrze i żyć, a z drugiej strony no okej, okay, no jest co jest, ale właśnie w perspektywie tego wszystkiego no po prostu jest to jakiś fragment, jakiś element. Kurczę, strasznie filozoficzna nam ta rozmowa wyszła, ale chyba taki jest kosmos. A powiedz jeszcze, na początku naszej rozmowy powiedziałeś o tym, że jak ty patrzysz w gwiazdy, no to widzisz, że te są niebieskie, więc one żyją krócej, tak? Te są białe, te są bardziej czerwone. My, nie astronomowie, patrzymy w te gwiazdy troszkę inaczej, albo właśnie szukając tej wielkiej niedźwiedzicy, albo patrząc sobie na kratery na Księżycu, albo szukając Perseidów. Powiedz, czy masz takie jakieś kilka rad dla osób, które teraz będą wychodzić w sierpniu na taką noc, będą patrzeć sobie w górę, czy można się tak troszeczkę podszkolić z tego patrzenia w niebo i na co możemy jeszcze zwracać uwagę, żeby czuć, że wiemy może troszeczkę więcej?
No, dla mnie taką fascynującą sprawą, czego ja zawsze szukam, to jest astronom na przykład patrząc w niebo na te gwiazdy, które widzimy gołym okiem, patrzy zazwyczaj z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że chcę rozpoznać, jaki jest poziom zanieczyszczenia światłem. Bo większość gwiazd, które jako astronomowie obserwujemy, a to są setki milionów, które są dostępne dla naszych teleskopów, większość z nich jest w ogóle niewidoczna gołym okiem. Gołym okiem na całym świecie, gdyby zjechać całą planetę i liczyć gwiazdy z różnych miejsc, z północnej, południowej półkuli i tak dalej, to naliczyłoby się ich mniej niż 10 tysięcy. A w porównaniu są te setki milionów, a wręcz miliardy, jeśli dodać galaktyki, które możemy jako astronomowie obserwować. Więc to 6,5 tysiąca to jest jakaś szansa, że będziemy nimi zainteresowani, ale pewnie wszystkimi tymi pozostałymi. Więc zazwyczaj jak patrzymy jako astronom, kiedy patrzę na niebo, to jest te 6,5 tysiąca oczywistych gwiazd, które wszyscy dawno już od tysięcy lat znają, nic specjalnego, patrzę co tam jest pomiędzy nimi teleskopem. I fascynujące jest to, że jak się skieruje teleskop pomiędzy dowolne dwie gwiazdy, które gołym okiem widać na niebie, to na pewno zobaczy się tam jakieś kolejne. To, co nam mówią z kolei te gwiazdy, i to na szybko, to jak czyste jest niebo w tym miejscu, gdzie teraz jestem. Czy nie ma zanieczyszczenia światłem, czy nie ma zanieczyszczenia po prostu jakimiś pyłami atmosferycznymi, czy nie ma chmur i tak dalej. I najlepszym sposobem na rozpoznanie tej czystości jest mała niedźwiedzica. Bo mała niedźwiedzica składa się z dużej liczby relatywnie ciemnych gwiazd. Takich, które zobaczy się z bardzo ciemnego miejsca na Ziemi. Z Bieszczad na przykład w Polsce, z jakichś wysokich gór, na przykład nie wiem, Wysp Kanaryjskich, innych takich fajnych miejsc, gdzie można na przykład wejść ponad poziom chmur, gdzie można odejść daleko od miast. I dlatego pierwsze przyznam, jak spojrzę w niebo, to jest poszukiwanie małej niedźwiedzicy. Łatwo ją znaleźć, bo jest niedaleko dużej niedźwiedzicy, a tym łatwiej, że jest połączona z gwiazdą polarną, którą szuka się w taki sposób, że szuka się, gdzie jest wielka niedźwiedzica. Ja sobie zawsze ją wyobrażam jako taką łyżkę. Niby jest wóz z dyszlem. To po przeciwnej stronie od dyszla są takie dwie gwiazdy, które jakby kończą. Tam jest taka tylnia ścianka tego wozu. Jak się tą tylnią ściankę wozu przedłuży do góry 7 razy, mniej więcej, to powinno się zobaczyć taką pojedynczą, dość jasną gwiazdę, która tam jest. To jest gwiazda polarna, czyli gwiazda, która jak się odwrócimy głową w jej stronę, to patrzymy mniej więcej na północ. Jest też częścią Małej Niedźwiedzicy, więc jeżeli ta gwiazda sobie tam fruwa sama i nie jest do niczego podłączona, no to znaczy, że nie jesteśmy w najlepszym miejscu na niebie do obserwacji kosmosu. A z kolei, jeżeli dokładnie pojawia się drugi taki mniejszy wóz, czyli ta Mała Niedźwiedzica, no to znaczy, że i pojawi się cała, to znaczy, że jesteśmy w fajnym miejscu do obserwacji nieba. I astronomowie wręcz mają takie mapy, które mówią, w zależności od tego, ile gwiazd z tej Małej Niedźwiedzicy widzę, tak w dobrym miejscu jestem obecnie na niebie, tak czyste są warunki do obserwacji nieba. I czasami wręcz po obserwacjach zapisuje się, ile gwiazd Małej Niedźwiedzicy widziałem.
Aha,
to jest taka jedna sprawa. Druga rzecz, którą ja lubię i zawsze, notabene u nas z Polski zawsze Małą Niedźwiedzicę powinno być widać, bo jest przy gwieździe polarnej, czyli zawsze z północy, zawsze z Polski ją widać. Powinno być, jeżeli jesteśmy w dobrym miejscu i nie ma chmur. Druga rzecz, której lubię szukać, to taka zagadka dla słuchaczy. Od tysięcy lat jedna z gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy wykorzystywana była przez optyków, okulistów, do tego, żeby ocenić, jak dobrze widzimy. Czy mamy dobry wzrok, czy mamy zły wzrok. I może wypada wybrać się właśnie do okulisty po okulary. I nie powiem, które, ale jedna z gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy jest podwójna. I jak się bardzo dokładnie przyjrzeć Wielkiej Niedźwiedzicy, wytężyć wzrok i popatrzeć, kiedy sytuacja na niebie jest taka, że rzeczywiście jakieś gwiazdy w ogóle widać, powinno być widać wszystkie gwiazdy Wielkiej Niedźwiedzicy, to wtedy koło jednej z gwiazd po przyglądaniu się powinna nam się pojawić druga. Bardzo blisko.
Okay.
Ten, kto nie będzie w stanie w ogóle znaleźć tej drugiej, a nie nosi okularów, nie zastanawiał się nad tym, czy powinien nosić, powinien się wybrać do okulisty, to rzeczywiście była metoda wykorzystywana przez tysiące lat do tego, żeby rozpoznać taką wadę wzroku.
Ciekawe.
Gwiazda, tak, gdyby ktoś potem chciał ją znaleźć, nazywa się Mizar, ale nie sprawdzajcie w internecie teraz, dopóki nie wyjrzycie sami za okno.
Jasne, ja sprawdzę, czy moje soczewki są dobrze dobrane. No, ale to jest ciekawe, będę szukać, mam nadzieję, że słuchacze też.
I myślę, jeszcze trzecia rada. Ja bardzo lubię też wyszukiwać planety na niebie. I na początku wydaje się to bardzo trudne, bo część z nich jest żółta, większość gwiazd też jest żółta, więc wyglądają dość podobnie. Dla tych, którzy nie wiedzą, znalezienie planety polega na tym, że szukamy tych gwiazd, które nie migocą. Jeżeli jakaś gwiazda na niebie nie migoce, to znaczy, że ani nie pojawia się i nie znika, ani nie staje się jaśniejsza, mniej jasna, ani nie zmienia swojego koloru, bo są też takie, które wyglądają na to, że stają się troszkę bardziej czerwone, troszkę bardziej niebieskie. Wtedy zazwyczaj ludzie dzwonią do obserwatorium, mówiąc, że widzą UFO. Zazwyczaj widzą Syriusza, czyli jedną z po prostu z jasnych gwiazd, ale są gwiazdy, które nie migocą i to są zazwyczaj planety. Jeżeli zobaczycie czerwono niemigocącą, to prawie na pewno jest to Mars, a jeżeli są to niemigocące żółte, to Jowisz, Saturn. Raczej Urana i Neptuna się zbyt często nie zobaczy, nie rozpozna w taki sposób, ale te największe i najjaśniejsze tak. Wenus widać czasami przepięknie, zaraz po zachodzie Słońca albo przed wschodem Słońca, jako białą, super jasną, niemigocącą gwiazdę niedaleko wschodzącego lub zachodzącego Słońca. Merkurego raczej się w ten sposób nie zobaczy, ale Wenus, Mars, Jowisz i Saturn są dostępne gołym okiem i można ich na niebie poszukać.
Super, dziękuję Ci bardzo za te rady.
Proszę bardzo.
To też będzie zmieniało mój sposób patrzenia na niebo. Już się w sumie nie mogę doczekać, patrzę teraz, ale chyba są chmury tutaj, przynajmniej u mnie. Już bym dzisiaj zaczęła sprawdzać, ale no, idzie sierpień, więc też będzie dużo okazji chyba do patrzenia w niebo. Kuba, już zbliżając się do końca, chciałabym Cię podpytać jeszcze o Twoje dzieciństwo troszeczkę, bo też dużo nawiązywałeś do tego na początku rozmowy. Mówiłeś, że to Cię od początku fascynowało. Powiedz, czy masz w głowie takie wydarzenia, na przykład z nieboskłonu, albo jakieś takie momenty, które szczególnie zapadły Ci w pamięć, kiedy patrzyłeś jako dziecko w gwiazdy? Zastanawiam się, czy to, wiesz, miało jakiś wpływ.
Ja mam taki moment, tak. Nawet go doskonale pamiętam. Ale on bardziej wiąże się, co ciekawe, z tą taką drugą warstwą świata, czyli nie z tą warstwą naturalną, ale z warstwą kulturową. Ja pamiętam, że rzeczywiście patrzyłem w niebo, widziałem tą Drogę Mleczną i zainteresowało mnie to wszystko i zdecydowanie pamiętam te noce, kiedy stałem u babci na działce pod Mochlu, pod Bydgoszczą i patrzyłem, widziałem rzeczywiście tą piękną drogę mleczną i zastanawiałem się, co to jest. Ale taki moment przełomowy przyszedł dla mnie, jak prababcia wzięła mnie do księgarni i powiedziała, że mogę wybrać sobie jakąkolwiek książkę, bym chciał. I zobaczyłem, że był taki album, który nazywał się Gwiazdy. Pana o nazwisku Kerod, do dzisiaj zresztą jeszcze dostępne. I kupiłem, to poprosiłem babcię o kupienie tej książki i w środku było coś, co mnie, w czym się absolutnie zakochałem. Bo oczywiście było dużo gwiazd i zdjęć planet i tak dalej, ale na pewnej stronie było napisane, jak odkrywa się te gwiazdy, jak się je bada. I tam był taki widok, jakiś taki wielki góry na tle morza czy oceanu, po horyzont, gdzieś chmury przelatują poniżej i na szczycie tej góry stoją takie piękne, śnieżno-białe kopuły, a takie idealne białe sfery i od nich odbija się to słońce i w środku są poukrywane teleskopy. I pamiętam sobie, pomyślałem, kurczę, ale by było kiedyś pojechać w takie miejsce i tak zobaczyć te kopuły, a może bym je ktoś tam wpuścił do środka. To są te nasze oczy na kosmos. I jak ja bym spojrzał przez te oczy na kosmos, to ja bym wtedy zrozumiał, z czego są te białe kropki na niebie i w ogóle wszystko stałoby się jasne. I miałem to niesamowite szczęście, że no 20 parę lat później, może kilkanaście lat później właściwie, jak już pracowałem jako astronom, to w pewnym momencie zaczęło dziać się coś ciekawego na niebie. Jakaś gwiazda zaczęła migać i mieliśmy podejrzenie, że może to dlatego, że jest tam planeta. I powiedziałem, że chciałbym poprowadzić obserwację tej planety i spytałem kolegów, jaki teleskop jest dostępny. No i powiedzieli mi, że taki teleskop na wyspie La Palma i pokazali mi zdjęcie. I przy tym, że jak zobaczyłem zdjęcie tej samej góry z tymi samymi kopułami i największa biała kopuła na samym środku to był ten teleskop, myślałem, o, to ja muszę zrobić wszystko, żeby tam pojechać. No i rzeczywiście po jakimś czasie pojechałem i prowadziłem obserwację właśnie z tej góry. I muszę przyznać, że to jest takie niesamowite miejsce. Polecam zresztą La Palmę ogromnie, bo jest przepiękną wyspą i można w ogóle bez żadnego pozwolenia wjechać sobie prosto do tego wielkiego obserwatorium i nawet podjechać do tych kopuł z teleskopami, a nawet być może ktoś wpuści do środka i je pokaże. Przepiękne miejsce, które jest dla mnie takim niesamowitym symbolem tego, że my jako ludzkość czasami robimy rzeczy, które absolutnie przekraczają te nasze dwutygodniowe poszukiwanie jedzenia, czy próby przetrwania przez najbliższe kilka dób, bo zbudowaliśmy te monumenty dla ludzkiej ciekawości na szczycie góry, którymi co nocy przyglądamy się tym gwiazdom i próbujemy zrozumieć je i próbujemy zrozumieć nasze miejsce w tej naturalnym, wielkim środowisku całego kosmosu. Więc super zarówno, żeby oczywiście zrozumieć ten kosmos, ale nawet wybrać się tam po to, żeby poczuć to coś większego, ku czemu my jako ludzkość idziemy. I że jest w nas coś więcej niż tylko te nasze codzienne zainteresowania, przetrwanie, kłótnie i inne takie. Jest w nas coś większego i wspanialszego.
Super. Piękna historia, naprawdę. Ekstra. Myślę, że też bardzo inspirujące, naprawdę. Bardzo fajnie. Dziękuję Ci za nią. Ja tylko dodam, że jak mówiłeś o książce, zastanawiałam się, czy powiesz Niebo na dłoni. Bo z kolei ja miałam taką książkę w domu i też ją pamiętam. To też jest ciekawe, jak działa dziecięcy umysł, że tak, że dzieci strasznie długo przyglądają się jednej rzeczy, prawda? Że jak masz tu księgę jedną, to nie przykartkujesz jej jak dorosły i nie odłożysz, nie pójdziesz po kolejną, bo masz listę książek na czekliście i musisz ją odhaczyć, tylko to dziecko, wiesz, wraca do tej książki, patrzy na tę górę i na tę wieżę i wraca potem znowu i patrzy i ma już to wdrukowane tak bardzo w umysł. To jest też fascynujące i też fajnie czasami tak po prostu spędzić więcej czasu nad czymś, żeby tak w to wchłonąć i w to wniknąć. Super. Dobrze, Kuba, już musimy powoli zmierzać do końca. Czy mógłbyś powiedzieć, czym się teraz zajmujesz i co robisz i gdzie można cię znaleźć w internecie, żeby słuchacze, jeżeli chcą dowiedzieć się więcej, to żeby mieli prostą drogę do ciebie.
Jasne. No teraz, że tak powiem, ten kosmos tak sobie już interesowałem się nim, tak sobie go obserwowałem, a teraz bym się tam troszkę wybrał. Takie czasy nadeszły, kiedy można już ten kosmos się wybierać coraz bardziej, więc przyznam, teraz przeskoczyłem na tą drugą stronę. Mówiłem o tym, jak mnie tak was zafascynowały te teleskopy, które są na Ziemi, na La Palmie. Tam już byłem. Jeszcze mnie fascynują teleskopy, które w kosmos latają. Tam jeszcze nie byłem. I pewnie ja akurat się nie wybiorę, ale sobie myślę, jakby tak zbudować taki, taki teleskop i go w ten kosmos tam wynieść, to jakaś cząstka mnie tam sobie potem będzie latała. To będzie dopiero fascynujące, tak dotknąć tego kosmosu przez jakiś przedmiot, który się tam wyniesie. No więc obecnie pracuję w polskiej firmie, która buduje satelity i nasze pierwsze satelity, część rzeczy, które zbudowaliśmy, już poleciało w kosmos na pokładzie innych satelitów budowanych przez innych na świecie, między innymi Europejską Agencję Kosmiczną, część z nich jest w teleskopach, część z nich jest na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale teraz mam taką ambicję u nas w Polsce zbudować własne satelity w całości i kupić u kogoś możliwość wyniesienia tego w kosmos. Dosłownie dzisiaj miałem telefon, dzwoniłem dzisiaj do firmy, z którą rozmawiałem na temat tego, żeby nasze satelity w kosmos wynieść. I to jest taki dla mnie kolejny niesamowicie inspirujący, fantastyczny moment, że żyjemy w takich czasach, kiedy taki mały knypek jak ja może sobie tutaj w Polsce zadzwonić do jakiejś wielkiej kosmicznej firmy, na przykład amerykańskiej albo z innego kraju, i mówić: słuchajcie, mamy tutaj satelitę do wyniesienia w kosmos, czy go tam wyniesiecie? I to jest takie niesamowite, że jeżeli słuchają mnie osoby, które są zainteresowane kosmosem albo które chciałyby kiedyś coś z tym kosmosem bliżej robić, bardzo zapraszamy do nas, do firmy. Można naprawdę na co dzień się tym zajmować jako wręcz kariera. Firma nazywa się Creotech Instruments i bardzo zapraszamy do pracy w niej. Ale jeżeli macie dzieciaki, znajomych, kuzynów i tak dalej, którzy się tym interesują i zawsze sobie myśleli: kurczę, porobiłbym takie coś, ale to pewnie tylko nie NASA albo Amerykanie. No już wcale nie, teraz my Polacy też, więc jak najbardziej warto się tym zainteresować. Więc tam można mnie znaleźć obecnie, na co dzień, ale jednocześnie popularyzuję naukę i edukuję. Między innymi uczę w liceum, jak się buduje satelity. I moje dzieciaki budują satelity co rok i już nawet latają te satelity na rakietach. I można znaleźć więcej informacji o tym, czym się zajmuję, na mojej stronie internetowej kubabochiński.pl. Tam czasami wrzucam, co takiego ciekawego robię poza swoją główną pracą.
Super, no to w takim razie zapraszam. No i tak, mega to brzmi, nie? Że już w Polsce to robimy i można, i to wszystko jest dostępne. Kuba, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Bardzo fajna.
Dzięki.
Bardzo dużo mam przemyśleń po niej.
Ja
będę patrzeć w gwiazdy, jak tylko moje niebo tutaj się rozchmurzy. Mam nadzieję, że słuchacze też. Dzięki wielkie, no i mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś porozmawiamy o czymś dalej.
Z ogromną chęcią. Właściwie wszystko, o czym rozmawialiśmy, można by o to jeszcze dłużej rozmawiać. W ogóle bardzo wszystkich zapraszam, kontaktujcie się, jak macie jakieś pytania, chętnie na wszystkie odpowiem. Jestem i na Facebooku, i na Twitterze, i w innych miejscach, wystarczy do mnie napisać. Z chęcią, że tak powiem, zanurzę się w kilkugodzinną dyskusję na dowolny temat kosmiczny.
Super, super, no bo naprawdę każda jedno zagadnienie tak naprawdę jest do rozwinięcia na kolejne godziny. Dziękuję Ci bardzo, Kuba.
Ekstra. Dzięki ogromne.
Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi koniecznie znać na Facebooku albo na Instagramie. Znajdziecie mnie tam jako Babka Natura. Ja na wszystkie Wasze wiadomości bardzo chętnie odpowiadam. Z każdym koresponduję. Bo po prostu zależy mi na tym, żebyście sobie ze mną rozmawiali, mówili o swoich przemyśleniach. Jeżeli odcinki podcastu Babka Natura Wam się podobają, zachęcam Was też do zasubskrybowania całego kanału, na przykład na Spotify albo w innej aplikacji, w której go słuchacie, bo dla mnie to też będzie sygnał, że podobają Wam się treści, które tworzę. Możecie też zostawiać ocenę podcastowi, na przykład w Apple Podcasts albo w MPGO. To też bardzo mi pomaga i pomaga docierać z podcastem do nowych osób. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu. No i cóż, do zobaczenia w jakiś kolejny piątek.